Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię.
Do nieulegania iluzjom współczesnego świata zachęcił młodych Benedykt XVI. Omówienie opublikowanego dziś w Watykanie papieskiego orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży wypełni część informacyjną programu. Następnie powrócimy do jesiennej wizyty Ad Limina Apostolorum Episkopatu Krajów Azji Środkowej. Moim gościem będzie administrator apostolski Uzbekistanu, biskup Jerzy Maculewicz. Na środowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Prawdziwy chrześcijanin nigdy nie jest smutny, nawet kiedy musi stawić czoła różnego rodzaju próbom. Obecność Chrystusa jest sekretem jego radości i pokoju. To słowa z opublikowanego dziś orędzia Benedykta XVI na 24 Światowy Dzień Młodzieży. Obchodzony on będzie w tym roku na szczeblu diecezjalnym w Niedzielę Palmową 5 kwietnia. Jego tematem jest werset z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza: złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym.
Właśnie nadzieja jest motywem przewodnim papieskiego orędzia. Benedykt XVI zauważa, że młodość jest czasem nadziei, gdyż patrzy w przyszłość w perspektywie podstawowych pytań i wielu wiązanych z nimi oczekiwań. Doświadczenie uczy, że ani zdolności, ani dobra materialne nie gwarantują nadziei. Aspiracji ludzkiego serca nie zaspokaja polityka, nauka, technika czy gospodarka. Jedynie Bóg jest w stanie ofiarować to, czego człowiek sam osiągnąć nie może. Papież zwraca uwagę, że zapominanie o Bogu skutkuje zagubieniem, przemocą, narastającym poczuciem osamotnienia, beznadziei, rozpaczy. Kryzys nadziei łatwiej uderza w nowe pokolenia, które w kontekstach społeczno-kulturowych, pozbawionych pewności, wartości i mocnych punktów odniesienia, stają w obliczu trudności, jakie wydają się przekraczać ich siły, pisze Benedykt XVI. Młodzi, poranieni życiem, nierzadko sięgają po narkotyki, alkohol i inne formy alienującej ucieczki. Jednak nawet wówczas nie gaśnie w nich głód prawdziwego szczęścia.
Papież wskazuje, że tylko w Bogu człowiek odnajduje swe spełnienie. Stąd potrzeba nowej ewangelizacji, która pomogłaby kolejnym pokoleniom odkryć prawdziwe oblicze Boga miłości. W roku świętego Pawła przykładem dla młodych może być apostoł narodów. On odnalazł nadzieję w żywym Chrystusie i właśnie to przemieniło jego życie. Benedykt XVI zachęca młodych do osobistej i wspólnotowej modlitwy. Pomocą w spotkaniu Jezusa mogą być grupy i ruchy kościelne oraz sakramenty, zwłaszcza Eucharystia. To sam Bóg umacnia człowieka i daje siłę do dzielenia się wiarą z innymi. Dokonujcie wyborów, które ukażą waszą wiarę. Pokażcie, że rozumiecie zasadzki idolatrii pieniądza, dóbr materialnych, kariery i sukcesu, czytamy w przesłaniu. Nie ulegajcie urokowi tych mrzonek. Nie idźcie za logiką egoistycznego interesu. Kierujcie się miłością bliźniego. Starajcie się angażować samych siebie wraz ze zdolnościami ludzkimi i zawodowymi w służbę dobru wspólnemu i prawdzie, apeluje Benedykt XVI w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży.
Diecezjalne obchody w Niedzielę Palmową stanowią etap przygotowań do kolejnego światowego spotkania młodych z papieżem. Odbędzie się ono w sierpniu 2011 roku w Madrycie pod hasłem „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”. Natomiast tematem przyszłorocznych 25 Dni Młodzieży obchodzonych w diecezjach będzie pytanie z Ewangelii świętego Marka. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
Moim gościem jest ksiądz biskup Jerzy Maculewicz, administrator apostolski Uzbekistanu. Księże biskupie, jaka jest specyfika tego kościoła w Uzbekistanie?
Przede wszystkim jest to młody kościół, który istnieje od kilkunastu lat, to znaczy od momentu, kiedy przybył tam pierwszy ksiądz katolicki, który zaczął pracować najpierw w Ferganie, później w Taszkencie. I wreszcie 91 rok, kiedy przybywa pierwszy franciszkanin, później następny i na dzień dzisiejszy mamy w tym kościele katolickim 5 zarejestrowanych parafii, które są w Taszkencie, w stolicy, w Samarkandzie, w Bucharze, w Ferganie i Urgenciu oraz jeszcze 2 nowe miejsca, w których próbujemy od 2 lat zarejestrować nasze parafii i mamy nadzieję, że w tym roku, może w przyszłym, nam uda się to zrobić.
Czy tradycja Kościoła sięga tylko początku lat 90? Skąd tam się wzięli katolicy?
Jeśli chodzi o chrześcijan, to one sięgają, no, może nie początków chrześcijaństwa, ale pierwszych wieków. Przede wszystkim Nestorianie, którzy uciekali na wschód, dotarli, jak wiemy, do Indii, ale też dotarli właśnie do Średniej Azji. I muszę powiedzieć, że w Samarkandzie i w Urgenciu byli kiedyś biskupi nestoriańscy. Niedaleko Samarkandy odkryto klasztor, który pochodził z 8 albo 10 wieku i jak stwierdzono, przychodziło tam wielu pielgrzymów. 100 lat temu na terytorium guberni Turkestanu żyło 11 tysięcy katolików i to jest ten czas, kiedy zostały wybudowane kościoły katolickie w Taszkencie, który do dzisiaj istnieje, w Samarkandzie, w Ferganie, w Aszchabadzie i w Duszanbe.
A kim są obecnie katolicy? Stanowią zaledwie ułamek procenta.
Nawet trudno mówić o ułamkach procenta, ponieważ w Uzbekistanie żyje 27 milionów ludzi, katolików jest około 600. I te pierwsze parafie, które powstawały, to znaczy w Ferganie, to byli katolicy pochodzenia niemieckiego, natomiast w Taszkencie katolicy pochodzenia polskiego. Wszyscy następni są to ludzie, no, pochodzący z różnych narodów i różnych kultur, no, przede wszystkim pochodzenia rosyjskiego, ukraińskiego, ale też koreańskiego i wielu innych. No, my odprawiamy w Taszkencie mszę świętą w 4 językach. W języku angielskim, przede wszystkim dla pracowników różnych ambasad, które tam się znajdują, w języku rosyjskim dla wszystkich naszych wiernych, w języku koreańskim, ponieważ mamy wspólnotę też Koreańczyków z Korei Południowej, którzy przyjechali tam, aby pracować. W większości prowadzą restauracje, sklepy, jakieś niewielkie zakłady. I oprócz tego raz w miesiącu też po polsku, gdyż pozostała już niewielka grupka Polonii.
Uzbekistan jest krajem muzułmańskim. Zwykle, gdy chodzi o tego rodzaju kraje, to słychać powszechne narzekanie na brak wolności, swobód religijnych, jak też i na taki zewnętrzny, kulturowy nacisk ze strony tej większości muzułmańskiej. Czy też tak jest w Uzbekistanie?
Rzeczywiście w krajach Średniej Azji jest tak, że ustawowo zabraniona jest działalność misyjna i prozelityzm. Z tym, że to prawo nie jest wymierzone tylko w stosunku do kościoła katolickiego czy chrześcijan, ale dotyczy również islamu, muzułmanów. Ponieważ te kraje objawiały się i nadal się obawiają także misjonarzy, no, pochodzący z krajów muzułmańskich, fundamentalistów. I to prawo jest skierowane także i przeciwko nim. W Uzbekistanie mówi się, że jest obecnych ponad 80 różnych narodowości, więc przede wszystkim to ci ludzie ewentualnie przychodzą do kościoła katolickiego czy stają się katolikami. Natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o nacisk islamu, to powiedziałbym tak, że oni przyzwyczaili się do tego, że wśród nich żyją ludzie innych kultur i innych wyznań. I są w miarę tolerancyjni. To, co ja zauważam w czasie na przykład moich podróży pociągiem, że ci muzułmanie czy muzułmanki, z którymi rozmawiam, często zadają pytania, kim są katolicy, przede wszystkim dziwią się temu, jak możemy uważać, czy Jezus Chrystus jest Bogiem, ponieważ oni uważają Go za największego proroka, szanują, ale no, trudno im przyjąć to, że On jest też Bogiem. Mieliśmy takie piękne spotkanie razem z nuncjuszem, arcybiskupem Wesołowskim. Udaliśmy się do muftiego Uzbekistanu, czyli do takiego prymasa muzułmanów w naszym kraju, który no, z wielką radością nas przyjął i sam podkreślał fakt, że jest to moment historyczny, bo jeszcze mówi, nigdy przedstawiciele Watykanu i Kościoła katolickiego do niego nie przychodzili i cieszył się, że mogliśmy wspólnie spotkać się i porozmawiać o wielu sprawach.
Jest to tradycja właśnie tygla kulturowego, tygla narodów, Czy jest szansa, że również na tym terenie jakoś ten właśnie dialog z muzułmanami, dialog międzyreligijny przybierze nową jakość?
Mamy taką nadzieję i jest idea, żeby w Bucharze po wybudowaniu tam klasztoru powstało takie centrum dialogu międzyreligijnego. Ogranicza się to na razie do spotkań. Ja byłem zapraszany też już na Uniwersytet Islamski. Kiedyś przychodziła grupa studentów z tego uniwersytetu do naszego kościoła, aby tam na miejscu usłyszeć ode mnie wszelkie informacje związane z Kościołem katolickim, ponieważ oni w ramach swoich wykładów też poznają inne religie. I byłem mile zaskoczony, kiedy zaraz po wyborze Benedykta XVI na stolicę Piotrową, tam na tej planszy obok Jana Pawła II była już fotografia Benedykta XVI, także widzę, że na bieżąco uzupełniane są te informacje.
Jeśli już mówimy o takim środowisku kulturowym, to nie sposób nie zapytać też o relacje z państwem, jak one się układają w przypadku wspólnoty katolickiej.
Jeśli chodzi o relacje na tym najwyższym szczeblu, to są dobre i często jesteśmy zapraszani na różne spotkania. Jest taka rada przy Komitecie do Spraw Religii, w którym też raz brałem udział. Przychodził tam wtedy przedstawiciel prezydenta, rozmawialiśmy na temat różnych aspektów wyznaniowych i można by powiedzieć, że ten szacunek jest. Natomiast czasami problemy spotykamy może na tym niższym szczeblu, na szczeblu lokalnym, administracji lokalnej. Nie zawsze jest to związane z wrogością do naszej religii, a bardziej są to może ambicje ludzkie czy jeszcze inne elementy. Ale ja mówię, specjalnej jakiejś takiej wrogości czy specjalnych takich przeszkód raczej nie ma, chociaż ja mówię, tych trudności na pewno nie brakuje.
Przy tak niewielkiej wspólnocie wiernych, przy tak niewielkim kościele lokalnym pewnie trudno mówić o jakichś specyficznych rodzajach duszpasterstwa, ale czy ksiądz biskup mógłby wskazać jakieś szczególne miejsca czy cele działalności kościoła, działalności duszpasterskiej?
Więc kwestia podstawowa to u nas jest katechizacja. Ponieważ ci katolicy są katolikami od lat 10, 5, 3 lat i brakuje fundamentu tym ludziom, więc próbujemy przede wszystkim ich katechizować, robić spotkania biblijne. W tej chwili myślimy też o takim kursie formacyjnym dla osób świeckich, które mogłyby nam bardziej pomagać w momentach, kiedy na przykład nie jest obecny tam kapłan w parafii, która mogłaby poprowadzić jakieś spotkanie, czy przeprowadzić nabożeństwo. Druga płaszczyzna to na pewno praca i z młodzieżą, i z dziećmi, to co robimy, na pewno jest to przyszłością. Poważnym problemem dla naszego kościoła jest to, że w nim jest bardzo mało rodzin, ponieważ często bywa tak, że do kościoła katolickiego przychodzi mama, albo przychodzi tata, albo przychodzi starsze dziecko, natomiast pozostali członkowie rodziny nie. W zeszłym roku po raz pierwszy cała rodzina przyjęła chrzest, mama, tata i dwóch synów. Ale to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Pracujemy też, mając nadzieję, że może w przyszłości nasza młodzież jakoś pomiędzy sobą będzie zawierać też związki małżeńskie, że w przyszłości będą te dzieci też katolickie. Dużo pracujemy z młodzieżą. Jest to praca permanentna w ciągu roku, ale także i rekolekcje wakacyjne typu oazowego, czy też wyjazdy. Mieliśmy wspólną inicjatywę wszystkich kościołów Średniej Azji. Mieliśmy spotkanie młodzieży w Kazachstanie, gdzie przedstawiciele właśnie naszych kościołów się tam zjawili. Otrzymaliśmy zaproszenie z Kirgizji. Nasza młodzież i młodzież z Kirgizji razem przeżywała takie rekolekcje. Widzimy, że te wymiany naprawdę są dobre, ponieważ nasza młodzież zauważa, że nie tylko oni wierzą, ale wierzą też inni, że są ich koledzy w innych krajach, którzy może przeżywają podobne problemy jak oni i czasami czują się może wyobcowani w swoich środowiskach, że są kimś innym, bo tych katolików jest mało, a widząc powiedzmy też młodzież w tych innych krajach jakoś nabierają może większej wiary i przede wszystkim odwagi do głoszenia życiem swojej wiary i przynależności do Jezusa Chrystusa.
A skąd przychodzą do kościoła ci ludzie? Co ich przyciąga?
Te historie są przeróżne. Chciałbym powiedzieć, że właśnie jest takie jedno miejsce, w którym chcemy założyć naszą parafię i tam był taki bardzo dziwny przypadek. To znaczy, część wspólnoty baptystów zdecydowała się przejść do kościoła katolickiego. Na pewno było spowodowane to tym, że pastor tego kościoła odkrył, że jego dziadek był katolikiem z Ukrainy. Później jego starszy syn został katolikiem i pewnie myśląc o tym wszystkim, tak jak powiedział swoim współbraciom, uważa, że Kościół katolicki jest tym, którym jest pełnia prawdy i powiedział, że chce do tego kościoła przejść wraz z nim. Jeszcze kilkanaście innych osób zadeklarowało się, żeby przejść i wyznać wiarę w Kościele katolickim. Jest na przykład przypadek chrztu jednego młodego mężczyzny. Jego tata kilka lat temu zainteresował się Ewangelią świętego Jana. Ta Ewangelia tak mocno go uderzyła, że zdecydował się, żeby samemu tłumaczyć tą Ewangelię z języka rosyjskiego na język uzbecki, ponieważ to tłumaczenie, które jest obecne w języku uzbeckim, jakoś mu się nie podobało, uważa, że ono nie trafia do tego narodu i do tej mentalności. Ponieważ jeden z jego synów miał trochę problemy z alkoholem, więc powiedział temu synowi tak: słuchaj, jeśli pójdziesz do kościoła katolickiego, jeśli będziesz tam przynajmniej przez 2 lata, bo powiedzieliśmy, że tyle trwa przynajmniej przygotowanie do chrztu świętego, to powiedział, że po 2 latach nie będziesz miał żadnych problemów z alkoholem. I ten syn na polecenie taty przyszedł do kościoła, przez 2 lata brał udział w katechezach i rzeczywiście przyjął chrzest święty i rzeczywiście od dłuższego czasu nie ma żadnych problemów z alkoholem.
Mówiliśmy o tym, że ten młody kościół bywa zachęcany właśnie do kontynuowania drogi wiary poprzez kontakty z innymi kościołami lokalnymi, z Kirgizji, z Kazachstanu. Czy kościół katolicki w Uzbekistanie czuje się bardziej azjatycki czy europejski?
No rzeczywiście jesteśmy trochę na rozdrożu, bo powiedziałbym tak, że większość osób, katolików, którzy są w kościele katolickim, oni są pochodzenia europejskiego. Zresztą to, co mówiłem o tej wielokulturowości w Uzbekistanie, więc tych mieszkańców często określa się Europejczykami. Nie? Czy oni mówią sobie Europejczycy, czy na uniwersytecie są grupy europejskie, czy szkoły europejskie, to znaczy są to grupy języka rosyjskiego. A z drugiej strony znajdujemy się w Azji i znajdujemy się w kulturze azjatyckiej i na pewno coraz bardziej widzę potrzebę, żebyśmy się w tym kościele odnajdywali. I prawdą jest, że ten nasz kościół w Uzbekistanie będzie szukał swojej drogi. To znaczy, będąc w kulturze azjatyckiej, musi też mieć świadomość tego, że ci katolicy, którzy na razie przynajmniej są w kościele, w większości są Europejczykami.
Co Kościół w Uzbekistanie pragnąłby otrzymać od Kościoła polskiego?
Ja muszę powiedzieć, że już dziękuję Kościołowi polskiemu, ponieważ wszyscy kapłani, zakonnicy, którzy są obecni w Uzbekistanie, wszyscy pochodzą z Polski. To są najpierw franciszkanie z prowincji krakowskiej, też jeden kapłan diecezjalny z diecezji białostockiej, więc to już jest ogromny dar. Druga sprawa to... Byłem już w wielu miejscach i kiedy słyszą o tym naszym małym kościele w Uzbekistanie, to wiele osób tak się tym przejmuje i pierwszy raz słyszy, że istnieją w ogóle takie misje, które się różnią diametralnie od tych misji, które są w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. Rzeczywiście to jest taka pierwotna ewangelizacja, że postanawiają za nas modlić się. I jest już wiele grup ludzi w Polsce, w wielu miejscach i na północy, i na południu. I grup, które obiecały mi wsparcie modlitewne właśnie naszego kościoła. I to jest niesamowita pomoc. Już nie mówię o tym, że Kościół katolicki w Polsce wspiera nas też i materialnie, podtrzymując nasze parafie, które jak... Patrząc na tą liczbę katolików, którzy w większości też są ubogimi ludźmi, nie są w stanie utrzymać naszego kościoła, więc Kościół polski ma także swój wkład i w remonty, i w budowę tych kościołów, tych kaplic, które tam obecnie posiadamy.
Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z administratorem apostolskim Uzbekistanu, księdzem biskupem Jerzym Maculewiczem.
Dziękuję.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.